Droga świętości w czterech obliczach. Miłość pragnieniem odejścia ku temu, w kim istnienie znajduje całą swą przyszłość. Karol Wojtyła, Rozważania o śmierci. Vivit victor mortis. Żyje zwycięzca śmierci. Zanim siódmą niedzielę wielkanocną będziemy przeżywać uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego, słyszymy dzisiaj słowa samego Chrystusa. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie. W komentarzu do dzisiejszej Ewangelii święty Augustyn zapisze słowa. Pozostając u Ojca jest Chrystus prawdą i życiem. Oblekając się w ciało, stał się drogą. Człowiecze, droga sama przyszła do ciebie i obudziła cię ze snu. Wyznajemy, że wiara chrześcijańska, będąc darem osobistego spotkania i więzią z Chrystusem, jest budowaniem, według słów listu świętego Piotra, na żywym kamieniu, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. W Ewangelii świętego Jana Jezus zapewnia nas, ale zarazem ostrzega. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. O tej drodze także święty Łukasz w zakończeniu swojej Ewangelii mówi. Jezus wyprowadził swoich uczniów ku Betanii. Tam podniósłszy ręce, błogosławił ich, a kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Jezus rozstaje się, błogosławiąc. Papież Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu zaznacza. W tym geście błogosławionych rąk wyraża się trwała relacja Jezusa do uczniów i do świata. W swoim odejściu Jezus przychodzi, ażeby nas wynieść ponad samych siebie i otworzyć świat na Boga. Przyjmujemy za zrozumienie, że Ewangelie są przede wszystkim księgami wiary. One ukazują nam prawdy zbawcze o tajemnicy wcielenia Syna Bożego z Maryi Dziewicy, następnie Jego nauczanie, połączone z potwierdzającymi je znakami i cudami, ale one są również księgami historycznymi, które nie tylko przybliżają fakty ludzkiej historii wraz z postaciami Cezara Oktawiana Augusta w latach narodzin Jezusa czy wyrokiem skazującym Poncjusza Piłata. One podprowadzają nas do najgłębszych tajemnic naszej wiary, jakimi są Trójjedyny Bóg, uczłowieczenie Syna Bożego, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Bez nich, zaznaczy Jan Paweł II, wali się cały gmach Ewangelii, jej obietnice, a życie ludzkie zostałoby pozbawione jakiejkolwiek nadziei na wieczność. Jako chrześcijanie wierzymy, że te wydarzenia zapoczątkowane przez osobę i dzieło Jezusa są uobecniane we wspólnocie wiary Kościoła. Tak więc każda nasza modlitwa, karty Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, sakramenty święte są żywym spotkaniem ze Zbawicielem, który jest, który był i który przychodzi. Ta więź wiary jest nieprzemijającym powodem naszej chrześcijańskiej nadziei i radości. Wpatrując się w Chrystusa zmartwychwstałego i w niebo wstępującego i uważnym sercem słuchając, tak jak dzisiaj, przekazów Jego świadków Piotra i Jana, zawierzamy się Jemu samemu i tym samym znajdujemy się na właściwej drodze. Sam Jezus, będąc drogą, dowodzi nam, że w życiu ludzkim są takie odejścia, które dają nowy rodzaj obecności. Dlatego odchodząc z tego świata przekazał uczniom nakaz: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam powiedziałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czerpiąc z tego daru obecności i Chrystusa i dzieł Ducha Świętego, wspólnota Kościoła, którą stanowimy, pomimo największych przeszkód i prześladowań, poprowadzi dzieło do zbawienia ludzkości do wiecznego przeznaczenia. Drodzy w Chrystusie, oblicze drugie. Vivit victor sub gladio. Zwycięzca pod mieczem żyje. Gromadzimy się dziś, aby zgodnie z odwieczną tradycją przeżywać uroczystość męczeńskiej śmierci świętego Stanisława, biskupa krakowskiego. Co roku ta uroczystość wpisuje się w swoisty tryptyk patronalny Kościoła w Polsce, łącząc w jedną całość uroczystość Jasnogórskiej Matki i Królowej Polski, uroczystość świętego Wojciecha, biskupa męczennika. I tradycyjna procesja ulicami Krakowa, miasta zapisanego w sercu każdego człowieka, jest wydarzeniem wyjątkowym. I pomimo tegorocznego odosobnienia, które spowodowane jest zagrożeniem koronawirusa, niech takim pozostanie na wieki i na wszystkie pokolenia. Istnieje bowiem głęboka więź duchowa pomiędzy postacią świętego męczennika ze Skałki i całym szeregiem świętych i błogosławionych, których opatrzność Boża wskazała nam jako promienie światła na drogach wiary Kościoła i Ojczyzny. Znakiem tej więzi jest zwyczaj niesienia relikwii polskich świętych podczas procesji na Skałkę. Ten łańcuch świętości zaznaczył święty Jan Paweł II, którego pierwszym ogniwem na polskiej ziemi stał się Stanisław, nie może zostać przerwany. Tak pisał w liście na 750-lecie kanonizacji. Ten właśnie łańcuch świętości nie powinien być tylko wspomnieniem przeszłości świętych naszej ziemi, ale wciąż odnawiającą się siłą wiary zarówno dla Kościoła, jak i dla całego narodu. Skąd płynie ta życiodajna siła? Odpowiedź znajdujemy w poemacie Karola Wojtyły Stanisław, w którym zaznaczy, że tą siłą jest wpisanie naszych imion w życie samego Boga. Był człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem. Pragnę opisać mój Kościół w człowieku, któremu dano na imię Stanisław. Stanisław, syn Wielisławy i Bogny, urodził się około 1039 roku w Szczepanowie Kołobrzeska. Około 1060 roku przyjął sakrament prezbiteratu, a po śmierci biskupa krakowskiego Lamberta w 1072 roku został ustanowiony biskupem krakowskim za aprobatą papieża Grzegorza VII i króla Polski Bolesława Śmiałego. Pod koniec lat 70. biskup Stanisław wszedł w konflikt z królem, przeciwstawiając się okrutnemu postępowaniu wobec części rycerstwa, ich rodzinom i możnowładcom. Myślał może Stanisław, pisał dalej w poemacie kardynał Karol Wojtyła, słowo moje zaboli Ciebie i nawróci. Słowo nie nawróciło, nawróci krew. Do zabójstwa biskupa doszło 11 kwietnia 1079 roku podczas sprawowania Eucharystii w kościele pod wezwaniem świętego Michała na Skałce i tam też pochowano jego ciało. Przeniesiono je w uroczystej procesji na Wawel w 1088 roku, zaś w dniu 17 września 1253 roku papież Innocenty IV dokonał jego kanonizacji w kościele świętego Franciszka w Asyżu. Trzeba to mocno zaznaczyć, że od momentu śmierci biskupa Stanisława i w latach następnych zaczęto mówić i kształtować niezależny od władzy świeckiej autorytet Kościoła na polskiej ziemi. Uznano, że Kościół ma prawo do występowania w roli autonomicznego sumienia w życiu publicznym, a nie jako religijne ramię wspierające władców. Pomimo, iż pamięć pasterzowania świętego Stanisława zamknęła się zaledwie po 7 latach, to pamięć o jego odwadze wiary i trosce o powierzoną sobie owczarnię nieustannie towarzyszyła dziejom narodu i Kościoła. Dlatego według słów kardynała Stefana Wyszyńskiego w tej zbiorowej pamięci święty biskup męczennik z Krakowa pozostaje patronem i obrońcą ładu moralnego i społecznego w naszej ojczyźnie. Żyje zwycięzca pod mieczem. Drodzy bracia i siostry, przybyliśmy dzisiaj w duchu na Skałkę i do katedry wawelskiej, aby dziękować Bogu za dar Jego miłosiernej miłości nad naszym narodem i za opatrznościowych pasterzy, których Duch Święty przygotował do posługi w kraju i poza jej granicami. Podkreślaliśmy świętego Stanisława, a teraz przechodzimy do świętego Jana Pawła II. Victor vivit in mysterio misericordiae Dei. Zwycięzca żyje w tajemnicy miłosiernej miłości Boga. Naszą modlitwą pragniemy uczcić niezwykłe rocznice. Ośmielę się nawet powiedzieć nowych narodzin Karola Wojtyły poprzez łaskę otrzymaną dla Kościoła, Ojczyzny i świata. A są nimi stulecie urodzin 18 maja 1920 roku, 1 listopada 1946 roku poprzez święcenia kapłańskie, 28 września 1958 roku poprzez święcenia biskupie, 16 października 1978 roku poprzez wybór na stolicę świętego Piotra. I kolejne narodziny. 13 maja 1981 roku po zamachu na jego życie i 2 kwietnia 2005 roku w przejściu z życia do życia. A cóż dopiero powiedzieć o 1 maja 2011 roku w darze beatyfikacji oraz 27 kwietnia 2014 roku o darze kanonizacji. Już samo to zestawienie poszczególnych dat uświadamia nam prawdę o miłości miłosiernej Boga wobec konkretnego człowieka, którą arcybiskup Karol Wojtyła zapisał w Wigilii Wielkanocnej 1966 roku. W chwili odejścia każdy jest większy niż dzieje, których cząstkę stanowi. Rzeczywiście, był większy od samego siebie, bo zakorzeniony w Bogu. Dowodem tego był zapis rekolekcji biskupich 1962 roku. Jestem bardzo w rękach Boga. Dlatego wcześniej wyznaczył sobie drogę apostolskiej posługi. Totus tuus, cały Twój, Maryjo. Na tej drodze był świadom prawdy, którą zapisał w testamencie. Czasy, w których żyjemy, są niewymownie trudne i niespokojne. Trudna także i nabrzmiała właściwą dla tych czasów próbą stała się droga Kościoła, zarówno wiernych, jak i pasterzy. Dlatego od początku swego pontyfikatu wołał: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka, bo On wie, co kryje się w sercu człowieka. On jeden to wie i ma dla człowieka słowa życia i to życia wiecznego. A w tym zadaniu do spełnienia nauczył nas na nowo modlitwy. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. A później za świętą siostrą Faustyną nauczył nas wołać: Jezu, ufam Tobie. Jednym z najmocniejszych tekstów, które Jan Paweł II zapisał w encyklice o miłosierdziu Bożym, są następujące słowa. Im większy może być opór dziejów ludzkich, im większa miara negacji Boga w ludzkim świecie i negacja Jego miłosierdzia, tym większa jest w gruncie rzeczy bliskość tajemnicy miłosierdzia w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu. Bardzo potrzebne nam są te słowa. Nie sposób dzisiaj streścić wielkiego dziedzictwa, które nam zostawi. Ale przytoczmy tutaj jeszcze wypowiedź Ad limina apostolorum już po śmierci papieża Polaka, arcybiskupa Józefa Michalika, 2 grudnia 2005 roku w Rzymie. Jan Paweł II przy całym swym miłosnym wkorzenieniu w Kościół powszechny miał w sercu swoją ojczyznę. Ona była dla niego słowem świętym i całował polską ziemię jak ręce matki. Idźmy dalej, bo od kanonizacji 27 kwietnia 2014 roku ustami Ojca Świętego Franciszka został nazwany patronem rodziny. Uczył nas bowiem z całą mocą: Kościół zdradziłby człowieka, gdyby mu nie głosił orędzia o rodzinie. Prawo Boże w stosunku do życia ludzkiego jest jednoznaczne i kategoryczne. Nie zabijaj. Żaden ludzki prawodawca nie może więc powiedzieć: wolno ci zabijać, masz prawo zabijać, czy nawet powinieneś zabijać. Niestety w historii naszego stulecia taka dewiacja stała się rzeczywistością. To są słowa z listu do rodzin. A inne, do nas zaadresowane: naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Z bólem wypowiadam te słowa. To was również musi boleć. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. Warto w tym miejscu przypomnieć, że rok, który przeżywamy, przez obie izby polskiego parlamentu został ustanowiony rokiem świętego Jana Pawła II. W sejmowej uchwale z dnia 13 czerwca 2019 roku czytamy: Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. Z kolei w tekście senackiej ustawy z 18 października ubiegłego roku czytamy następujący zapis. Jan Paweł II głosił cywilizację życia, przeciwstawiając ją cywilizacji śmierci, widząc zagrażające ludzkości, a rozszerzające się po całym świecie ideologie wrogie człowiekowi. Warto zapytać, czy w przeżywanym przez nas roku pańskim nie zawieszono cytowanych pramentalnych uchwał, skoro pojęcia wolności podporządkowanej prawdzie, a zarazem obrony praw narodu do suwerenności i niepodległości są kwestionowane na areopagach Europy i świata. A cóż dopiero powiedzieć o wciąż przekraczanych granicach odpowiedzialności za życie nienarodzonych i poszerzanie obszarów cywilizacji śmierci, zwłaszcza w czasie śmiercionośnej zarazy obejmującej cały świat? Kolejne oblicze. Żyje zwycięzca w świętym mileniu Polski. Drodzy w Chrystusie, dziękując dzisiaj Bogu za opatrznościowych pasterzy, dochodzimy również do daru sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oczekujemy, ale i zarazem błagamy na kolanach o dar jego rychłej beatyfikacji. Niezwykłe świadectwo jeszcze w czasie trwania Soboru Watykańskiego II wypowiedział papież Paweł VI, dziś już święty. Głos kardynała prymasa wznosi się często z taką siłą, że musi go słuchać cały Kościół. Jest wyrazem jego myśli, woli i serca. Jest już dzisiaj sprawdzianem prawdy, którą żyje i ceny, którą płaci za swoje posłannictwo. Ten głos papieża Soboru został dopełniony niezwykłym świadectwem, o którym nie możemy zapomnieć, Jana Pawła II, o tym niezłomnym prymasie. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej, które są związane z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. Jesteśmy zobowiązani, aby nie tylko na nowo odkryć dziedzictwo jego wiary i posługi, ale o nim zaświadczyć przez swoje życie i czyny płynące z wiary. Oprócz wciąż niespełnionych do końca przyrzeczeń jasnogórskich ślubów narodu, wielkie zadanie mamy ubogacenia wiary i zawierzenia Bogu na wzór Maryi. Dzieje się to przez kontynuowaną od 26 sierpnia 1957 roku peregrynację jasnogórskiego wizerunku Boga Rodzicy do każdej parafii i wspólnot naszej Ojczyzny. Prosił nas o to, niech ta peregrynacja trwa, niech się nie kończy. Jakżeż nie dziękować Bogu również za dzieło peregrynacji jej oblicza poza granicami naszej Ojczyzny, w dziele od oceanu do oceanu. Jeszcze przed śmiercią w dniu 20 maja 81 roku przyniesiono obraz nawiedzenia z kaplicy domowej do pokoju chorego prymasa. Było to jego ostatnie ziemskie widzenie z matką o jasnogórskim obliczu. Kolejne spotkanie było już w dniu pogrzebu 31 maja na ówczesnym Placu Zwycięstwa, kiedy Maryja przyszła, aby podczas Eucharystii pod krzyżem towarzyszyć swojemu duchowemu synowi. W liście na tę Eucharystię Jan Paweł II po raz pierwszy określił księdza prymasa prymasem tysiąclecia, a w innym miejscu dodał: takiego prymasa Pan Bóg daje raz na tysiąc lat. I z tego bogatego dziedzictwa wybierzmy dzisiaj tylko dwa światła padające z jego słów, które są aktualnymi zadaniami. Pierwsze pada ze skałki z dnia 13 maja 1973 roku. Władza państwowa ma obowiązek bronić suwerenności kraju i kultury narodowej. Ma również obowiązek bronić ładu moralnego na linii 10 przykazań i chrystusowego prawa miłości Boga i bliźni. Ma również obowiązek zabezpieczyć wolność religii. Dopiero w takich warunkach jest rzeczą możliwą utrzymać pokój w rodzinie oraz ład społeczny w narodzie. A drugie światło pada z Jasnej Góry z 26 sierpnia 1962 roku. Jeżeli katolicyzm jest dziś siłą dla Polski w obliczu narodów świata, to trzeba tę siłę uszanować i zachować. Ta siła jest przecież gwarantką jedności wewnętrznej, a jedność jest nam dzisiaj bardzo potrzebna i nieraz jeszcze w trudnych chwilach, przed którymi nikt nas nie zabezpieczy, przydać się może. Wołanie o jedność z Bogiem i z ludźmi. Dlatego pytamy siebie ostatnim pytaniem: z jakiego źródła historii, wbrew prądowi sumień, wypłynęła w ostatnich latach ta bezprecedensowa ofensywa zła, podsycana w grupach społeczno-politycznych, a widoczna w nienawiści wobec ludzkiej natury stworzonej przez Boga i we wszelkich formach szyderstwa wobec świętości wizerunków ukrzyżowanego Zbawiciela, profanacji obrazu Jego Matki, jak również fali pogardy wobec osoby świętego Jana Pawła II, obecnej w spektaklach teatralnych, filmach czy kabaretach. Miejmy odwagę wiary, prosząc Ducha Świętego, przeciwstawić się tej fali dechrystianizacji i dyskryminacji religijnej, spychającej nas do zamkniętego katolickiego getta. Drodzy bracia i siostry, wsłuchaliśmy się w głos świadków wiary i miłości ojczyzny. A skoro poprzez ich życie i posługę otrzymaliśmy od Boga tak wielkie dziedzictwo, to nie wolno nam tego bogactwa roztrwonić i zagubić. Trzeba nam je ocalić i przekazać tym, którzy przyjdą po nas. Święci wołają o świętość. Święci wołają o wierność wobec Boga, Jego praw, Chrystusowej Ewangelii i Kościołowi. Proszą nas o to. Tak jak Jan Paweł II na krakowskich dłoniach. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście to dziedzictwo zachowali i przekazali następnym pokoleniom.